chciałbym powitać naszych gości na spotkaniu, którego celem jest omówienie cyfryzacji w sektorze publicznym. I może rozpocząłbym od pierwszego pytania do Ciebie, Jarku. Podczas gdy pracowaliśmy wspólnie, ja jeszcze wtedy w Ministerstwie Cyfryzacji, Ty w Centralnym Ośrodku Informatyki, chciałbym, żebyś podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z jednego z bardzo interesujących projektów w sektorze publicznym, mianowicie wdrożenia systemu CEPiK 2.0.
Dziękuję, Bartku. To rzeczywiście było bardzo ciekawe doświadczenie. Moja refleksja jest taka, jest dużo różnych projektów, które robimy, niektóre się wychodzą, niektóre nie wychodzą, niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Natomiast taki duży projekt jak CEPiK to było naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, które prowadzone przez wtedy w Centralnym Ośrodku Informatyki razem z Ministerstwem Cyfryzacji, no było chyba wtedy największą taką inicjatywą w ogóle w administracji publicznej. Bardzo duży projekt, 60 interesariuszy, 40 modułów, systemy, które miały działać w wielu różnych miejscach. No ja wspominam to jako bardzo intensywny czas, zarówno podczas budowy tego rozwiązania i w innych miejscach, będąc wcześniej 15 lat w konsultingu, będąc przez 6 lat w fintechach, czegoś takiego jak ten projekt, to nie wiedziałem. Także to na pewno jest takie wspomnienie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo formujące, pokazujące też, bo wiemy, że ten projekt wprawdzie dostarczony, ale system miał na samym początku dużo różnego rodzaju, pojawiało się dużo różnego rodzaju problemów. On nam też pokazał, w jaki sposób powinniśmy realizować projekty, co takiego powinniśmy robić, jak powinniśmy układać te rzeczy, tak żeby tego typu inicjatywy, takie wielkie inicjatywy, żeby one miały jednak o wiele większą szansę na sukces. Także to jest takie, no, takie moje doświadczenie, które mogę się tu podzielić.
Dziękuję, Jarku. Mateusz, może z Twojej strony, co Ciebie najbardziej interesuje, jeśli chodzi o sektor administracji publicznej?
Z jakim największym właśnie wyzwaniem styka się sektor administracji publicznej, jeżeli chodzi o technologię?
Jeżeli chodzi o technologię, może powiem tak. Patrząc od strony technologicznej, moja perspektywa jest taka. Administracja publiczna nie różni się wiele od tego, co się dzieje w komercji. To są również bardzo duże systemy, to są również różnego rodzaju ograniczenia wynikające z legislacji, wytyczne, co do których trzeba się stosować. Mamy dużo różnego rodzaju branży komercyjne, typu branża finansowa, branża farmaceutyczna, gdzie różnego rodzaju wytyczne regulacyjne są bardzo mocne. I tutaj administracja publiczna pod tym względem jest bardzo podobna. Większość rzeczy, które się dzieją w administracji publicznej, one wcześniej są w bardzo taki skrupulatny i wyraźny sposób wyartykułowane w różnego rodzaju legislacjach, które się dzieją. I to jest to, czym się administracja publiczna zajmuje. Także od strony technologicznej wydaje mi się, że takiej wielkiej różnicy nie ma. Na czym polega podstawowa różnica taka z mojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia podstawowa różnica jest taka, że my wydajemy pieniądze obywateli. I w związku z tym jest dużo różnego rodzaju mechanizmów, które powodują, że my musimy naprawdę bardzo uważać, w jaki sposób te pieniądze są wydawane. Musimy bardzo mocno analizować to, czy rzeczywiście te pieniądze są wydawane w sposób racjonalny, czy nie. I to do pewnego stopnia spowalnia w wielu miejscach to, jak szybko możemy iść z projektami. I to jest to miejsce, gdzie jest to największe takie tarcie, największe ciśnienie pomiędzy tym, jakie są oczekiwania, jaka jest rzeczywistość, czego od nas oczekują nasi interesariusze, nasi stakeholderzy, obywatele, czego od nas oczekują, a co w rzeczywistości, jak szybko może się ta cała machineria, która jest w administracji publicznej, toczyć.
A jeśli chodzi o ścieżki kariery w sektorze publicznym, właśnie w branży technologicznej, jakie są możliwości dla młodych ludzi, jakie umiejętności są poszukiwane?
Ja może opowiem z punktu widzenia resortu finansów, którym ja się w tym momencie zajmuję. Od strony technologicznej, ale również od strony biznesowej, my jesteśmy w rzeczywistości organizacją finansową. My się zajmujemy zbieraniem środków od obywateli, które są zbierane w postaci, które są wskazane w postaci różnego rodzaju danin, tak żeby państwo mogło funkcjonować. Także można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju taki bank dla państwa. I te wszystkie takie funkcje, które są obecne w różnego rodzaju instytucjach finansowych, u nas również się znajdują. My musimy być w stanie patrząc na różnego rodzaju aspekty ekonomiczne, zamodelować to, co się dzieje. Musimy być w stanie przeanalizować to, jak wygląda legislacja, jakie są implikacje tej legislacji i być w stanie później zrealizować to w systemach informatycznych. Mi akurat najbliższe, ze względu na to, czym ja się zajmuję, jest ten ostatni element, czyli później realizacja tego w tych systemach informatycznych. Ta wcześniejsza część, ta ekonomiczna, no ja powiem szczerze, jako osoba, która ma wykształcenie techniczne i ja bym powiedział takie wykształcenie ścisłe, ekonomia, my nazywamy ekonomię nauką, ale ekonomia normalnie po angielsku to jest sztuka, prawda? I to jest to jest to, gdzie jest możliwe, że pewnego rodzaju jakiś taki dyskomfort dla osób z takim bardzo ścisłym podejściem jak inżynierowie, co nie zmienia faktu, że my później realizujemy te wszystkie rzeczy, które są tworzone w postaci legislacji, w postaci różnego rodzaju prawa, które się pojawia w ordynacji. My to wszystko później realizujemy w systemach, chcemy, żeby te rzeczy były jak najszybciej realizowane. A teraz ostatnio, czym my się zajmujemy, to my się zajmujemy w jak największym stopniu dwoma aspektami. Pierwszy aspekt to jest zbudowanie jak największej, jak najciekawszej oferty dla podatnika, dla obywatela, tak żeby mógł w jak najwygodniejszy sposób realizować te swoje zobowiązania, które ma w stosunku do państwa. Stąd bardzo duży projekt e-Urzędu Skarbowego, który cały czas się rozwija i to do pewnego stopnia jest widziane jako taka bardzo ważna, kluczowa platforma, którą my będziemy chcieli rozwijać, dodawać różnego rodzaju nowe usługi i umożliwiać interakcje w tym miejscu. Mamy dużo różnego rodzaju elementów takich interaktywnych, gdzie mamy właśnie zbieranie danych z różnych systemów, różnego rodzaju nowe informacje, które się pojawiają. To wszystko jest zasysane do resortu, jest to wszystko zasysane do nas, tak żebyśmy mogli z jednej strony korzystać z tego na przykład do tworzenia różnego rodzaju analiz, patrzenia w jaki sposób wygląda makroekonomia nasza jako kraju i korzystać z tego. No my jesteśmy, prawda, bardzo mocno z tym związani, a znowu z drugiej strony my jesteśmy w stanie wykorzystać te dane też w inny sposób, no chociażby, no powiedzmy sobie szczerze, też do uszczelnienia, do tego, żeby walczyć z szarą strefą. Docelowo, biorąc pod uwagę, ile tych informacji jest zbieranych, my jesteśmy w stanie też, możliwe, że oczywiście jest to jakaś tam powiedzmy wizja przyszłości, zbudować takie mechanizmy prawa podatkowego, które na przykład pozwolą podatnikowi uniknięcie tego całego obowiązku podatkowego, który jest deklaratywnego, prawda? My w tym momencie, ja jako podatnik, ja muszę złożyć deklarację, ja muszę powiedzieć, co w rzeczywistości ja, ile zarobiłem, ile z tego wyliczyłem podatku i to jest weryfikowane. Natomiast mając tą całą informację, która jest dostępna, my w rzeczywistości jesteśmy w stanie przedstawić to wszystko podatnikowi i powiedzieć, hej, z naszych wyliczeń wynika, że ty w rzeczywistości powinieneś zapłaci tyle, a tyle podatku. To, co się teraz dzieje z EPIT-em, w e-Urzędzie Skarbowym, to jest sytuacja taka, gdzie my w rzeczywistości dla obywatela wyliczamy to, jak ma wyglądać jego EPIT, także generalnie szansa na to, że on nie załapie się na ten koniec kwietnia, żeby nie złożyć swojego podatku, no jest praktycznie zerowa, dlatego że w najgorszym wypadku my złożymy dla niego może ten nieoptymalny, ale ten domyślny, który sami wyliczyliśmy. Wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo ciekawe, bardzo atrakcyjne, coś
brzmi fantastycznie.
Ten kierunek, w którym my powinniśmy iść.
Ta nasza taka zmora, bo każdy z nas się rozlicza na koniec kwietnia i zwykle robi to w ostatniej chwili, to chcecie zdjąć z nas ten obowiązek niejako i jednocześnie sprawić, że te obliczenia będą prawidłowe, tak? Także brzmi to super, popatrzymy, podpiszemy się pod tym i problem z głowy, tak?
Problem z głowy, dokładnie. Mhm.
To mam pytanie, Agnieszko, jak tego typu projekty, tego typu inicjatywy i ta wizja, którą Jarek roztacza przed nami, brzmią dla ciebie, jako dla studentki, potencjalnie przyszłego pracownika, nie wiem, czy administracji publicznej, ale na ile atrakcyjnie to brzmi?
Szczerze mówiąc, nigdy nie zastanawiałam się nad pracą w sektorze publicznym. Wydaje mi się, że ten sektor ma trochę zły PR, ale cieszę się, że to się też zmienia. Przez rozwój właśnie employer brandingu, między innymi w Ministerstwie Finansów. Na podstawie projektów, które zostały przez Pana przedstawione, to naprawdę brzmi ciekawie. Osobiście też jestem zachęcana przez im większe wyzwania, tym dla mnie to jest atrakcyjniejsze, a jakie jest większe wyzwanie niż pomoc całemu krajowi. Więc z tej perspektywy to na pewno jest dla mnie ciekawe.
To, co mówisz, jest prawdą. Ja też miałem okazję stanąć po tej drugiej stronie i pracować w administracji publicznej w Ministerstwie Cyfryzacji. I muszę przyznać, że jest to atrakcyjne miejsce pracy z perspektywy właśnie skali, wpływu na życie wszystkich osób dookoła i możliwości realizacji naprawdę bardzo ciekawych projektów. Także jesteśmy tu trochę też po to, żeby odczarować ten mit tego, że w administracji publicznej nie ma ciekawej pracy albo nie jest nowocześnie, tak? Więc Jarku, może jakiś komentarz
ja
z twojej strony?
Ja liczę na to, że to się uda i powiem szczerze, że to jest jeden z powodów, dlaczego ja się zdecydowałem na to, żeby przyjąć to zaproszenie i uczestniczyć w tym programie. My bardzo często, kiedy mówimy o administracji publicznej, to mamy wyobrażenie tego urzędu gdzieś tam na prowincji, pani, która siedzi i walczy z jakimś starym komputerem i drukarką, która jej nie działa. I na pewno w znacznym stopniu tak jest. Tutaj nie ma co udawać, że rzeczywistość jest kolorowa i że rzeczywistość wygląda tak jak w serialach, bo to nie o to chodzi. I te rzeczy prawdopodobnie będą się zmieniały, to zajmie nam troszeczkę czasu, to jest kwestia też tego, w jaki sposób. Ja wrócę jeszcze raz do tego. Chcemy wykorzystywać te wspólne pieniądze, które mamy, bo to są różnego rodzaju decyzje. To są decyzje, albo będziemy mieli lepszy sprzęt i poprawimy gdzieś stanowisko pracy dla kogoś w jakimś miejscu i jak najbardziej to jest tego typu decyzja. Albo te pieniądze mogli przeznaczyć na zdrowie, albo w dzisiejszych czasach może na obronność. To są wszystko takie rzeczy, takie decyzje, które muszą być podjęte. Natomiast trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju tylko i wyłącznie jeden element, jeden kawałek, dlatego że dla osób, które chciałyby się jednak rozwijać i patrzeć na różne rzeczy, które są do zrobienia i mieć kontakt z tą domeną, z nauczeniem się tego, to jest doskonałe miejsce, to jest fantastyczne miejsce, bardzo duże projekty, można zobaczyć zarówno jak one powinny być robione, jak również nie powinny być robione, bo to też jest pewnego rodzaju lekcja i to jest coś, z czego można wyciągnąć wnioski.
A bywają i takie, jak rozumiem?
Różne bywają, wiadomo jak to wygląda i to nie jest tylko i wyłącznie specyfika nasza. Możemy sobie poczytać na internecie o różnych inicjatywach, które dzieją się na całym świecie i takie różne projekty w administracji państwowej, które czasami może nawet w różnych miejscach nie są do końca przemyślane, bo gdzieś się pojawia jakaś presja polityczna albo pojawia się jakiś charyzmatyczny czynnik, składnik, który powoduje, że gdzieś pewne rzeczy muszą być uruchomione i później to nie działa, to nie jest specyfika polska, to się dzieje na całym świecie. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie dużo różnych rzeczy się dzieje. I ja bym powiedział jeszcze jedną taką rzecz. Ja bardzo dużo patrzę też na to, w ogóle na jaką ścieżkę można podjąć teraz w życiu, co takiego można robić. Ja mając dwójkę dzieci też się zastanawiam, co takiego można im polecić, co takiego można im poradzić, w którym kierunku powinni pójść. No zdaję sobie sprawę z tego, że dzieci z reguły zrobią na odwrót, ale to już jest zupełnie inna historia. Ostatnio widziałem taki bardzo ciekawy tweet, gdzie ktoś opisywał, jaka powinna być ta ścieżka, bo my mamy w tym momencie taki, jest pewnego rodzaju taki syreni śpiew startupów, jest syreni śpiew tych różnych takich małych firm, które robią, zbierają się do kupy, dużo rzeczy robią. Natomiast widziałem takie opinie osób, które przeszły już przez bardzo dużo, które mówiły, że w rzeczywistości to jest oczywiście fajne miejsce, ale to jest trzeci krok. Albo to jest czwarty krok, bo na samym początku wypadałoby pójść gdzieś w jakieś takie miejsce, gdzie można na przykład nauczyć się określonej branży. I to nie są rzeczy, których my jesteśmy w stanie nauczyć się w szkole. Na uczelni oczywiście my możemy się spotkać z akademią, możemy się spotkać z jakąś wiedzą teoretyczną, ale to w rzeczywistości, co się dzieje w danej branży, prawda, gdzie ta przysłowiowa opona dotyka asfaltu, to jest zupełnie coś innego. I to jest to miejsce, gdzie można pójść. Można pójść do małej firmy, gdzie można robić wszystko i to prawdopodobnie też jest jakaś ścieżka, jakaś kariera. Ale można też pójść do dużej firmy, można pójść do administracji po to, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju są możliwości, jakie są implikacje. To jest pierwszy argument za tym, nie próbując tutaj sprzedawać właśnie tą ścieżkę kariery. To jest właśnie coś takiego. Drugi taki argument, który chciałem przytoczyć, jest taki inwestor amerykański, nazywa się Mark Cuban. I on swego czasu miał taką bardzo ciekawą opinię, taką ciekawą uwagę, że jego zdaniem nie należy w żadnym wypadku podążać za swoją pasją, bo to się skończy na tym, że można reperować samochody, albo być kucharzem, albo baristą, co jest bardzo też ciekawą karierą, ale żeby pójść w to miejsce, które się najmocniej rozwija w danym momencie, gdzie można mieć największy wpływ na świat, gdzie można najwięcej zrobić. Jeżeli my mówimy o tej administracji państwowej i wspomnimy sobie ten komputer, prawda, o którym mówiliśmy na samym początku, to pokazuje, ile tutaj jest do zrobienia. I w rzeczywistości dla mnie, jako osoby, która by tak popatrzyła z boku, to oznacza, że jeżeli jest dużo do zrobienia i to miejsce się będzie zmieniało, to jest to miejsce, gdzie ja mogę, korzystając z tej transformacji, przyjść tam i na tej fali wyjechać bardzo daleko i na tym zbudować swoją karierę. I to jest chyba też takiego, co wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawym punktem, ciekawą myślą, którą też by wypadało rozważyć.
Szczególnie z twoim doświadczeniem. No, trzeba przyznać, że właśnie wnoszenie tego doświadczenia zdobytego w biznesie do administracji publicznej, skala projektów tam realizowanych i wpływ na życie przeciętnego obywatela no, są bardzo silnym czynnikiem motywującym, jak sądzę. Właśnie ten wpływ na obywatela chciałbym przetestować z tobą, Mateusz. Takie podchwytliwe pytanie, ty jako student. Czy mógłbyś wymienić jakieś usługi cyfrowe państwa, których używasz? Jakieś aplikacje, jakieś coś innowacyjnego, z czym się zetknąłeś?
Myślę, że ostatnio miałem styczność z platformą Podatki GOV, gdzie rozliczałem swoje PIT-y tak wcześnie, ale jednak byłem bardzo zaskoczony, kiedy dużą ilość PIT-ów rozliczyłem za pomocą jednego kliknięcia. Dla mnie to zupełnie zmieniło podejście do tego i byłem zaskoczony, że rzeczywiście to działa. Ta technologia ma wpływ na nasz komfort użytkowania i to wszystko idzie do przodu. Także byłem mile zaskoczony.
I to jest takie doświadczenie właśnie z obszaru, nad którym pracuje Jarek. Mam pytanie, czy jakieś inne doświadczenia z sektora publicznego w ostatnim czasie no, miałeś, tak? Czy jakieś inne aplikacje, systemy, czegoś używasz?
No to myślę, że M-Obywatel, czyli elektroniczny dowód osobisty, elektroniczne prawo jazdy i inne tutaj dokumenty, które możemy używać już z poziomu naszego smartfona czy tabletu.
Także. No, czyli jednak te projekty, nad którymi pracowałeś również wcześniej, to jak widać żyją.
Tak, to wszystko żyje. Ja miałbym może inne takie pytanie. A kiedy ostatnio byliście w urzędzie?
Dobre pytanie. To, że myślimy długo, to też jest pewien znak, prawda? Ja próbuję sobie przypomnieć, w jakim przypadku byłem. Tak, to było przerejestrowanie samochodu, ale bardzo skomplikowany przypadek. Dlatego nie można tego było zrobić cyfrowo.
Wydaje mi się, że... Dobre 4 4 lata temu, jak zgubiłam dowód i musiałam iść do urzędu złożyć wniosek o nowy.
A ten wniosek chyba można było i tak złożyć elektronicznie.
A wtedy jeszcze się tak nie interesowałam. Teraz już jak na przykład się przemeldowywałam na Warszawę, to wszystko przez internet, czy jak były wybory, również składałam wniosek przez internet, żeby głosować w innym miejscu, także tak.
Mateusz? Tutaj ja podobnie, bo jednak jak zacząłem studia w Warszawie, to szukałem metody, żeby to wszystko przenieść jak najbliżej. I to mnie zmotywowało, żeby zacząć zagłębiać się w tą technologię. I rzeczywiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w urzędzie, bo wszystko dzisiaj możemy zrobić z komputera tak naprawdę, za pomocą tych wszystkich platform, które ministerstwo nam oferuje.
Ja pamiętam, ja byłem w 2018 roku, wtedy kiedy dostarczono, 2018 chyba tak, a może 2019, tutaj już mi się zaczyna to troszeczkę zlewać, wtedy kiedy został, chyba 2019, kiedy został zakończony projekt e-dowodu i ja postanowiłem sobie wtedy wyrobić ten cyfrowy dowód, no i żeby odebrać dowód, no to już no nie było innej możliwości, trzeba się było pojawić w urzędzie, natomiast wszystkie rzeczy wcześniej, zdjęcie, wysłanie, złożenie wniosku, wszystko można było zrobić drogą elektroniczną. I to jest też coś takiego, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne, bo dla mnie, ja znowu wrócę do tego porównania z bankiem, to jest dokładnie taka sama sytuacja, jaką ja mam z bankiem. Ja praktycznie bardzo rzadko korzystam z gotówki, mając zegarek w tym momencie, którym mogę płacić, to praktycznie specjalnie powodu na to, żeby pojawić się w banku, nie ma. No ja liczę na to, że w większości urzędów my będziemy w stanie pracować dokładnie w taki sam sposób. W przypadku różnych trudniejszych przypadkach, oczywiście będziemy w stanie uzyskać jakąś informację, ale tę informację też będzie można uzyskać przez telefon. Będzie można porozmawiać, będzie można, nawet jeżeli nie ma odpowiedniej usługi, będzie można wysłać pismo ogólne do odpowiedniego urzędu, który będzie w stanie wziąć i zareagować i w odpowiedni sposób spełnić tą prośbę, którą my będziemy mieli. Co więcej, wtedy, kiedy pojawią się usługi typu e-doręczenia, państwo będzie w stanie, administracja państwowa będzie w stanie również wysłać od razu coś do nas. Nie będziemy musieli czekać, nie będziemy musieli się rejestrować, nie będzie przychodziło takie pismo, które ja dostaję z gminy z informacją o tym, ile mam należnego podatku od gruntów czy inne tego typu rzeczy. To wszystko będzie szło drogą elektroniczną.
Tak, także duże zmiany nam się szykują. Ja jestem ciekaw, tak wracając czy nawiązując do tego e-dowodu, o którym wspomniałeś, bo to też jeden z takich naszych wspólnych projektów. Na ile on ułatwił Ci kontakt z administracją publiczną, na ile, jakie transakcje udało Ci się już wykonać w oparciu o dowód, których nie mógłbyś wykonać, wykorzystując normalny dowód osobisty?
E-dowód jest o tyle fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest to do pewnego stopnia alternatywna również dla innych metod identyfikacji. Oczywiście mamy usługę taką jak Profil Zaufany, która jest niesamowicie popularna, zresztą była przez wiele lat promowana i jak najbardziej zasługuje na to, żeby być taką korową usługą, jeżeli chodzi o zarządzanie tożsamością w administracji państwowej, ale znowu z drugiej strony, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma tego profilu zaufanego, mimo wszystko może korzystać z nowego e-dowodu, który w połączeniu ze smartfonem, który działa jako czytnik, pozwala w wielu miejscach na potwierdzenie swojej tożsamości. Także to są fantastyczne rzeczy, które się pojawiają. To się będzie rozwijało i to są również tego typu rzeczy, które się będą rozwijały, w szczególności w oparciu o różnego rodzaju wytyczne, które przychodzą do nas z Unii, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, żebyśmy nie o to chodzi, żebyśmy stworzyli różnego rodzaju rozwiązania, które będą takie endemiczne, dotyczyły tylko i wyłącznie Polski. Chcielibyśmy móc również korzystać z tych wszystkich rzeczy wtedy, kiedy wyjedziemy za granicę, tak żeby
to kluczowe słowo interoperacyjność,
prawda? Pamiętamy, są określone gatewaye, są określone mechanizmy takie, które umożliwiają tego typu rzeczy, ale żeby tego typu rzeczy można było robić, to wcześniej trzeba uzyskać uzgodnić różnego rodzaju standardy, czyli znowu wracamy do tego, że to są pewnego rodzaju inicjatywy, które przychodzą do nas i znowu, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na całym świecie, to my w rzeczywistości, no, Estonią nie jesteśmy, prawda? Ale nie można powiedzieć, że my jesteśmy w ogonie. My jesteśmy gdzieś tak w środku tej stawki i jeżeli popatrzymy sobie na różnego rodzaju takie bardzo duże firmy, bardzo duże państwa, które się wydaje, że są zaawansowane technologicznie i w ogóle, jak na przykład Niemcy, no to my ich bijemy o głowę.
To trochę tak jak w biznesie i w bankowości na przykład, tak? Nasza bankowość w Polsce jest bardzo nowoczesna w porównaniu z wieloma zaawansowanymi krajami i to jest coś, z czego możemy być dumni, ale podobnie dzieje się w administracji publicznej, tak? Postęp, ilość projektów, fundusze, które są przeznaczane na cyfryzację, czy nawet no, obecny status tego, że w zasadzie to taki core cyfryzacyjny jest już bardzo blisko premiera, tak? Czyli można powiedzieć, że to wręcz premier ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju cyfrowego w administracji publicznej. To są znaki, które wskazują, że rzeczywiście będziemy nadal postępować w tym właściwym kierunku, mam nadzieję.
Ja też. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo my tutaj mówimy o takim obrazku, który wydawałoby się, że jest taki bardzo wesoły, różowy i nie ma tutaj, prawda, żadnych problemów, żadnych wad. No, problemy są zawsze. Ja powiem tak, problemy wbrew pozorom są takie same, jak wszędzie w całej gospodarce. Po prostu to są problemy z ludźmi. Jest brak ludzi, brak tych umiejętności i to nie o to chodzi, że my wszyscy szukamy w tym momencie senior programistów Java, którzy mają 10 lat doświadczenia i tak dalej, bo to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby umieć zbudować różnego rodzaju konstrukcje takie, żeby można było wykorzystać ludzi, którzy mają mniejsze doświadczenie, żeby oni mogli się rozwijać, żeby mogli tworzyć różnego rodzaju rozwiązania i ja uważam, że my wielu miejscach w administracji państwowej również bardzo mocno kładziemy nacisk na tego typu rzeczy, bo no, z jednej strony powiedzmy tak, ta administracja to też jest coś takiego, gdzie ktoś, nawet jeżeli będzie pracował przez chwilę, będzie wykonywał różne rzeczy i tak później może wylądować spokojnie w komercji, może wylądować w gospodarce, nabierze tam troszeczkę doświadczenia, później wróci znowu do administracji publicznej. To są wszystko jakieś takie naczynia połączone. My jesteśmy w stanie dać ludziom szansę na to, żeby się rozwijali w naprawdę bardzo takich fajnych, dużych, ciekawych projektach. No nie chcę być złośliwy, niż, prawda, budować kolejny system CRM-owy dla 2000 osób, który, no takich produktów jest bardzo dużo i takich rzeczy się, i to nie jest aż tak odkrywcze, to nie jest aż tak do pewnego stopnia rozwijające, natomiast tutaj w administracji w wielu miejscach, dlatego że jest cały czas to do pewnego stopnia doganianie tego poziomu usługi, który jest w innych miejscach. Wydaje się, że jest bardzo dużo pracy i jest bardzo dużo miejsca na to, żeby, ponieważ no, jest cały czas jeszcze ten element społeczny, ten element właśnie misyjny, taki służby państwu, to ja bym powiedział, że można zbudować swoją własną katedrę.
To ja mam takie pytanie. Czy administracja publiczna ma jakiekolwiek rodzaju staże, czy to praktyki dla studentów w sektorze technologii między innymi?
Tak. My bardzo aktywnie staramy się, mówiąc tak, może troszeczkę nieelegancko, wejść na ten rynek. Jest to bardzo ważna grupa dla nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to są takie osoby, które my możemy nauczyć z jednej strony tego, w jaki sposób rozumieć administrację publiczną i to jest coś, co jest bardzo ważne. I cały czas uważamy, że to jest też bardzo dobre miejsce do tego, żeby zacząć swoją karierę. Jeżeli mówimy już o stażach, czy mówimy to o samym Ministerstwie Finansów, wiemy, że tam są różnego rodzaju programy stażowe i tam cały czas próbujemy ściągnąć ludzi. Ja oczywiście będę tutaj mówił o tym, co jest mi najbliższe, to o czym wiem, czyli o perspektywie resortu finansów. Zdaję sobie sprawę z tego, że inne obszary w ramach administracji administracji również mogą prowadzić tego typu rzeczy. Natomiast, no, wracając znowu, Ministerstwo Finansów na pewno jest tego typu program. My również w ramach CIRF-u również bardzo aktywnie szukamy młodych osób, które chciałyby do nas dołączyć, które chciałyby się nauczyć tego, w jaki sposób od strony biznesowej działają nasze systemy i które chciałyby się też rozwijać technologicznie. Ja powiem tak, ponieważ to jest też takie pytanie, z którym ja się bardzo często spotykam, co trzeba umieć, prawda? Co w rzeczywistości powinienem wiedzieć, żeby przyjść? Ja chciałbym mieć pewność, że ktoś, kto przychodzi do nas, jeżeli ma pracować w tym aspekcie technologicznym, to że to będzie osoba, która będzie dobrze znała podstawy. I tyle, nic więcej. Ja mam takie, jak czasami się spotykam, czy to ze studentami, czy jak prowadzę rozmowy rekrutacyjne, mam takich parę podstawowych takich pytań o z teorii Java na przykład. Smutne jest to, że bardzo często, no niestety, studenci tego nie znają i to jest mi naprawdę niesamowicie przykro. Natomiast jeżeli ktoś już potrafi odpowiedzieć, czym się różni klasa abstrakcyjna od interfejsu, to ja jestem w stanie naprawdę przyjąć taką osobę z miejsca, bo wiem, że to jest osoba, która się właśnie nauczyła tych podstaw, czyli wyciągnęła z tych studiów w rzeczywistości to, co można wyciągnąć, czyli nauczyć się tą teorię, która nie jest tylko i wyłącznie jakimś takim kłopotem i nie jest jakimś takim, powiedziałbym, akademicką fanaberią, dlatego że to jest rzecz, która później bardzo często w wielu miejscach ratuje życie, bo naprawdę pozwala zrozumieć, dlaczego system działa w tą stronę albo w tamtą, dlaczego działa źle, co w rzeczywistości się dzieje.
To ja mam pytanie do ciebie, Agnieszko. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że z jakiegoś powodu w jakiejś roli jesteś zatrudniona w administracji publicznej. Opowiedz nam, co by cię pociągało w tej pracy, jaka mogłaby to być rola, co dla ciebie jako studentki byłoby atrakcyjne. Niekoniecznie musi to być informatyka czy technologia, bo jesteś studentką studiów ekonomicznych, ale chciałbym poznać twoją opinię na ten temat.
Dla mnie osobiście na pewno motywujące jest wprowadzanie zmian i jak coś zobaczę, że nie działa albo w czymś jest problem, bo coś może pomóc ogólnie społeczeństwu albo jakiejś grupie osób i wiem, że ja mam na to wpływ albo mogę zaproponować rozwiązanie, które rozwiąże ten problem albo przynajmniej nas zbliży do rozwiązania tego problemu, to jest na pewno motywujące dla mnie i właśnie z tej perspektywy Ministerstwa Finansów ta świadomość tych zmian i tego, co się dzieje, wydaje mi się, że tego jeszcze brakuje u nas na rynku i to mogłoby naprawdę pomóc w świadomości projektów, które są robione i to by na pewno zachęciło osoby, bo i te wyzwania i ta możliwość zmian jest naprawdę motywująca dla ludzi, zwłaszcza wydaje mi się dla młodych ludzi, czy nawet dla wchodzącej teraz na uniwersytety generacji Z, która jest motywowana tą możliwością impaktu, tą możliwością zmiany świata, czy zmiany nawet swojego otoczenia.
Oboje działacie w organizacjach studenckich, reprezentujecie no, różne uczelnie. Powiedzcie, jak to tak w praktyce wygląda? Czy studenci są zainteresowani pracą w administracji publicznej? Co o niej mówią? Co musiałoby się zmienić być może, żeby byli bardziej zainteresowani? Mateusz, może jakiś komentarz z twojej strony?
Ja myślę, że tutaj zdania są podzielone, bo jednak wielu studentów, studentek ma w głowie obraz tej administracji bardzo powiązany z polityką. I tutaj jest ten problem, że nie jest to rozdzielone. A druga kwestia to jest to, że jest utrwalony schemat tej administracji, która działa na starych oprogramowaniach, starym sprzęcie i nie ma tej świadomości, że rzeczywiście tutaj jest zaimplikowana technologia i że te wyzwania są bardzo duże i dzięki czemu mogliby zdobyć doświadczenie. Także myślę, że brak takiej świadomości w głowach studentów, studentek.
Agnieszko, twoja perspektywa?
Wydaje mi się, że podobnie, że myślę, gdyby studenci usłyszeli o projektach, na pewno byłoby zainteresowanie większe. Wiem, że niektórzy moi znajomi myśleli o tym, żeby podejmować pracę w sektorze publicznym. ale chyba najpierw idą jednak w sektor biznesowy, później z myślą o rozwoju.
Tak, no moja perspektywa jest taka, że tak jak zresztą Jarek powiedział wcześniej, tak, w biznesie to robimy ciągle ten kolejny system CRM, tak? On oczywiście ma bardzo konkretną wartość biznesową dla danego klienta i jest nastawiony na jakiś segment, sektor rynku, ale jednak w administracji publicznej każdy z projektów jest wyjątkowy, jest unikalny, prawda? On jest jeden, jedyny w kraju i to myślę, że jest naprawdę bardzo fajne. No, wolumeny biznesowe, że się tak wyrażę, tak, są niesamowite. Jakbyś na miarku powiedział coś na temat skali twojego działania, twojego zespołu, skali być może rekrutacji, ilu studentów chcielibyście przyjąć w najbliższym czasie?
Dobrze. Mówiliśmy przez chwilę o tych rzeczach, które się dzieją w Ministerstwie Finansów, natomiast ja chciałbym troszeczkę powiedzieć o Centrum Informatyki i Resortu Finansów, czyli w rzeczywistości tej firmie, którą ja reprezentuję, którą ja prowadzę. To jest jedna z największych firm informatycznych w Polsce. To jest organizacja, największa firma informatyczna w administracji publicznej. Mamy około 1700 osób w całym kraju. To jest bardzo duża część związana ze wsparciem bezpośrednich użytkowników, ale również są centralne osoby, centralne zespoły, które zajmują się budowaniem tych systemów, które później są wykorzystywane. My cały czas szukamy ludzi. Ciężko powiedzieć, czy to są jakieś otwarte w tym momencie wakaty, pozycji jako takie, dlatego że my cały czas szukamy ludzi w kontekście konkretnych projektów. Z różnego rodzaju powodów my bardzo mocno się posiłkujemy w tym momencie body leasingiem, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby mimo wszystko te osoby, które my wciągniemy do nas na pokład, żeby to były jednak osoby, które będą pracowały u nas. To jest bardzo ważne, to jest pozwala w zupełnie inny sposób zarządzić chociażby ciągłością wiedzy, zarządzić wiedzą w ogóle na temat tych systemów w organizacji. Odnosząc się troszeczkę do tego, o czym ty, Bartku, powiedziałeś, oczywiście można zarzucić, że u nas też, prawda, jeżeli ktoś się wyspecjalizuje w jakimś określonym systemie, to się będzie również zajmował tymi systemami. No to jest pewnego rodzaju przekleństwo specjalizacji. W pewnym momencie w życiu można szukać różnych rzeczy, można patrzeć na różnego rodzaju projekty, raz robić to, raz robić tamto, raz robić owamto i to jest na pewno ciekawe. W pewnym momencie można się zacząć tym nudzić i chcieć jednak gdzieś wejść w coś głębiej, troszeczkę bardziej się zaangażować, zainwestować swój czas, podnieść się ten poziom wyżej, dwa poziomy wyżej, wyspecjalizować. My dajemy szansę w każdym momencie życia zawodowego, moim zdaniem. Dajemy szansę ze względu na ilość tych systemów, które mamy. My mamy w tym momencie w resorcie około 800 systemów. No, oczywiście można powiedzieć,
to robi wrażenie.
Znaczy, to, z jednej strony to robi wrażenie, a znowu z drugiej strony to jest efekt transformacji, przez którą my przechodzimy. Także to jest zdecydowanie za duża ilość i my jesteśmy w tym momencie w procesie uporządkowania tego, przebudowy architektonicznej w ogóle całego ekosystemu. Także na pewno tego będzie dużo mniej w ciągu najbliższych lat i do tego dążymy, ale znowu z drugiej strony to też pokazuje, że jest dużo różnego rodzaju obszarów i nawet jeżeli my patrzymy na resort, na to, czym się w rzeczywistości zajmuje resort, to nie są tylko i wyłącznie podatki. Tam jest walka ze zorganizowaną przestępczością. Jest to, o czym już wspominałem, modelowanie, projektowanie różnego rodzaju regulacji. Jest cały obszar prawny. Jest tych rzeczy bardzo dużo. Do tego wszystkiego są za każdym razem różnego rodzaju systemy. Także ja bym powiedział, że to jest pewnego rodzaju świat w świecie i z jednej strony można właśnie mieć tą szansę na to, żeby zobaczyć dużo różnych rzeczy, a znowu z drugiej strony też mieć szansę na to, żeby się wyspecjalizować w różnych miejscach.
A jeśli chodzi o pracę dla studentów, to szukacie raczej studentów technologicznych, którzy programują, administratorów. Jakie są możliwości rozwoju w ogóle w waszym zespole?
Szukamy ludzi, którzy by się odnaleźli w bardzo szerokim takim pojęciu systemowo-informatycznym. oczywiście wszyscy szukają programistów i to sobie można zdawać sprawę z tego, że to jest pewnego rodzaju taki zasób bardzo ograniczony na rynku. To są ludzie, którzy są poszukiwani przez wszystkich. My również potrzebujemy takich ludzi, ja nie będę ukrywał. Natomiast to nie jest tak, że firma informatyczna musi się opierać tylko właśnie na programistach. My szukamy również bardzo mocno osób, które są po studiach ekonomicznych, które potrafią pracować jako analitycy. My potrzebujemy tych ludzi, którzy przyjdą i te regulacje, które są rozpisane bardzo trudnym, czasami ekonomiczno-prawnym językiem, przełożą na coś takiego, co później inżynierowie będą mogli przełożyć na działające systemy. To jest kluczowa rola. To jest rola kogoś takiego, kto będzie rozmawiał z naszym biznesem, kto będzie potrafił wejść z nim w dialog, no bo nasz programista nie porozmawia sobie ze specjalistą z obszaru prawnego, z obszaru legislacji, bo tutaj nie ma tego połączenia. I to jest ten bardzo ważny klej, który jest niezwykle kluczowy w samym procesie wytwórczym. Poszukujemy również osób, które będą administrowały systemami, poszukujemy osób, które będą pomagały w rozbudowie, poszukujemy również osób, które chciałyby się na przykład rozwijać również jako bardziej zaawansowani specjaliści techniczni, architekci rozwiązań, dlatego że wracając jeszcze raz do tego ekosystemu, w którym my jesteśmy, ja wspomniałem tylko i wyłącznie o systemach, które są u nas. Trzeba pamiętać o tym, że my się integrujemy praktycznie ze wszystkimi resortami, które są, ze wszystkimi różnymi grupami, które są, czy to w administracji publicznej, czy na przykład w bankowości. Jest tyle różnego rodzaju miejsc wymiany danych, nad tym ktoś musi panować. Do tego są potrzebni architekci, analitycy, którzy będą to rozumieli. Także pod tym względem jeszcze raz wrócę do tego, jest wielka przestrzeń na to, żeby się rozwinąć i jest wielka przestrzeń na to, żeby zbudować sobie karierę.
Czyli dużo ciekawej pracy. A jestem ciekaw jeszcze od strony ludzkiej. Jaka jest atmosfera w pracy? Jaka jest kultura organizacyjna? Tak? Czy jakoś to mógłbyś przybliżyć? Być może zmieniasz, jakoś starasz się wpłynąć na zmianę takiej kultury. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to wygląda z twojej perspektywy?
Jeżeli chodzi o kulturę pracy, my staramy się budować kulturę projektową. To nie jest tak, że ktoś tu odkrywa proch. To jest coś takiego, co zostało wypróbowane już dawno temu w komercji, w wielu miejscach i takie podejście projektowe może nie jest aż tak nowoczesne, ale to jest na pewno coś takiego, co pozwala na to, żeby te projekty również porozliczać, żeby mieć pewnego rodzaju dyscyplinę w ogóle całego tego obszaru, chociażby od strony kosztowej. Natomiast od strony operacyjnej w większości miejsc my staramy się być jak najbardziej zwinni. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że co więksi puryści tej zwinności w tym momencie zaczną zgrzytać zębami, że jak my to możemy łączyć, no ale taka czasami jest rzeczywistość w różnych miejscach, że można niestety te rzeczy łączyć, bo my musimy niestety, ale mieć to, co jest dobre z obu obszarów. Z jednej strony dyscyplinę tych pieniędzy, które są wydawane, czyli moich podatków. Ja chciałbym, żeby to było wydawane w sposób sensowny, rozsądny i skrupulatny. I ja jako podatnik tego oczekuję. Ale znowu z drugiej strony do tego, żeby być w stanie wszystko coś zrobić, żeby pracować w jakiś taki jak najlepszy sposób, no to bardzo ważna jest właśnie ta zwinność, to, co dają nam różnego rodzaju podejścia zwinne. Ja nie chcę używać tutaj słowa metodyki, bo nie o to mi chodzi, ale są nawet różnego rodzaju praktyki, które można stosować w różnych miejscach, które pozwalają na to, żeby chociażby no, wzmocnić ten cały element taki współpracy, kooperacji, komunikacji, no bo w rzeczywistości tym się różni zespół od specjalisty, prawda, że specjalista to sobie może pozwolić na to, żeby być gdzieś odciętym, a w zespole no musimy mieć tą komunikację. Jest bardzo duży nacisk na komunikację, jest bardzo duży nacisk na współpracę, a duże rzeczy jesteśmy w stanie zrobić tylko zespołami.
Co zmienił COVID w waszej pracy?
COVID był bardzo ciekawym doświadczeniem. Dziękuję, że właśnie o tym wspomniałeś, bo COVID to był taki moment, który udowodnił administracji, która wcześniej rękoma i nogami się zapierała, że nie można przecież pracować zdalnie, że nagle się da. I to jest pewnego rodzaju taki punkt, który powiedzmy w ten sposób, ja patrząc na organizacje, większość organizacji, z którymi się spotykamy, jest tam bardzo dużo strachu. prawda? Ludzie się obawiają różnych rzeczy, są różnego rodzaju podejścia, które są efektem jakiejś takiej pracy, praktyki różnych lat, które, prawda, które zawsze pracowaliśmy w ten sposób. Tego się nie da zrobić inaczej. I w pewnym momencie pojawiają się takie wydarzenia w skali całego świata, które nagle powodują, że te wszystkie zachowania, takie obawy, które były, taka zachowawczość, która była, no po prostu trzeba to odłożyć na bok i powiedzieć, no po prostu inaczej się nie da. I to było właśnie takie bardzo ciekawe doświadczenie covidowe, kiedy nagle okazało się, że to się da i że można to pracować w zupełnie inny sposób. Natomiast no, teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my borykamy się z różnego rodzaju efektami bardzo dużego nacisku na pracę zdalną. Wcześniej, kiedy mieliśmy...
Ze strony pracowników, tak?
Ze strony pracowników, ze strony zespołów. Ludzie, którzy pracują tygodniami, nie widząc siebie, albo widząc siebie tylko już na ekranie, jednak nie budują tych relacji, które byłyby w zespole. Te zespoły do pewnego stopnia pękają. My mieliśmy ludzi, którzy przez ponad rok nie spotykali się normalnie tak na żywo. Teraz staramy się do pewnego stopnia zachęcać ludzi do tego, żeby mimo wszystko pojawiali się w biurze, żeby przychodzili. Oczywiście stosujemy maski, stosujemy te wszystkie zalecenia, które powinny być stosowane, ale znowu z drugiej strony no, bardzo zależy na tym, żeby ludzie po prostu przyszli, pojawili się, spotkali się ze sobą na korytarzu, spotkali się ze sobą na jednym spotkaniu. Także to jest takie no, właśnie doświadczenie COVID.
To ja mam takie pytanie. Jak pandemia wpłynęła na ilość nowych użytkowników tych właśnie aplikacji mobilnych i tych systemów zdalnej obsługi administracji publicznej?
Pandemię można porównać do takiego koła zamachowego. Pewne rzeczy się działy, pewne procesy były uruchomione, natomiast działało to w pewnym jakimś takim swoim tempie. Pandemia, wymuszając i przyzwyczajając w rzeczywistości ludzi do pracy zdalnej, no bo trzeba sobie zdawać też sprawę z tego, że wiele osób, które musiało poprzez pandemię korzystać na przykład z telekonferencji, ze zdalnych spotkań, z różnych tego typu mechanizmów, to są osoby, które korzystały z tego po raz pierwszy właśnie ze względu na pandemię. Także ponieważ pandemia wymusiła te różnego rodzaju zachowania, to napędziło również różnego rodzaju takie ocieplenie w ogóle, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego kanału elektronicznego, tego kanału tych usług elektronicznych. Widać, jak bardzo to się rozwija, chociażby poprzez różnego rodzaju statystyki, które my zbieramy. I ja dlatego używam określenia koła zamachowego, bo to nie jest ten jeden moment, prawda, 2 lata temu w lutym, kiedy zaczęła się pandemia i później teraz jest pandemia, bo to w rzeczywistości cały czas narasta. My miesiąc temu uruchomiliśmy usługę EPIT. Zaczęła się akcja EPIT za rok 2021. Przez pierwszy tydzień my odnotowaliśmy bodajże chyba o 70% więcej wejść na usługę niż to samo, co było rok wcześniej. Też w roku pandemicznym. Także to pokazuje, że to się wszystko nakręca i tego będzie coraz więcej, więcej, jeszcze więcej. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie liniowo rosło teraz przez lata, no bo tylu obywateli nie mam. Ale to nie o to chodzi. Ale pokazuje jednak, że te różnego rodzaju mechanizmy, które są, one się stają coraz bardziej popularne. Co nie zmienia faktu, tak jak dzisiaj rozmawiałem chociażby w pracy na spotkaniu, że cały czas mamy jeszcze bardzo dużo obywateli, którzy są przywiązani do papieru. Cały czas jest bardzo dużo tego papieru i ja założę się, że za każdym z tych przypadków użycia tego papieru jest bardzo dobra argumentacja. Jest bardzo dobra argumentacja ekonomiczna, która wynika prawdopodobnie z różnego rodzaju czynników. Natomiast no, my jako administracja będziemy obsługiwali jednych i drugich i będziemy budowali różnego rodzaju mechanizmy, takie, które pozwolą jednych i drugich obsłużyć się efektywnie.
To właśnie w jaki sposób tutaj administracja publiczna będzie chciała zachęcić osoby starsze, które są w zasadzie są przyzwyczajone do tego, że wszystko jest obsługiwane za pomocą dokumentów. Czy macie Państwo jakiś program, projekt, który będzie właśnie skierowany do tego starszego pokolenia?
To może ja bym podniósł taką tezę, która może być dość kontrowersyjna, że w rzeczywistości to starsze pokolenie ono wcale nie jest tak zacofane cyfrowo. My wiemy, że w zeszłym roku i dwa lata temu, wtedy, kiedy przyszła do nas pandemia, był bardzo duży nacisk na to, żeby jak najwięcej obywateli zarejestrowało się w profilu zaufanym. I my wiemy, że to były te momenty, kiedy no, syn albo córka przyszli, prawda, z ojcem i z matką i pomagali, albo babci, wnukowi pomagali założyć sobie ten profil zaufany po to, żeby można było te różne rzeczy porobić. Natomiast na tą chwilę, przynajmniej z takich różnych, nie wiem na ile to można potraktować, czy to są ciekawostki, czy to są rzeczywiście jakieś takie bardzo wiarygodne badania, ale chociażby nawet jeżeli patrzymy na jakieś takie media społeczne, czy inne tego typu rzeczy, tutaj jest bardzo duża ta tak zwana, jak to się mówi, kohorta tych starszych użytkowników, którzy naprawdę świetnie się w tym odnajdują. Także ja jeszcze raz bym chciał powiedzieć, że to nie jest tak, że ci starsi to są zacofani, oni są w papierze, a ci młodzi to są super nowocześni. Jestem bardzo różnie. Mam przykład chociażby moich teściów, mojego taty, którzy korzystają z tych rzeczy, którzy robią bardzo dużo tego typu operacji.
I robią to samodzielnie, bez tego syna czy córki, którzy
robią samodzielnie. Tutaj o wiele większym zagrożeniem jest bezpieczeństwo tych operacji, prawda? Bo to jest jednak ta grupa, która jest targetem różnego rodzaju złych zachowań, które się dzieją. I my mamy z tym, wydaje mi się, generalnie dość spory problem. Ja nie mówię, że to jest akurat kwestia tylko administracji publicznej, bo to się przekłada też na bankowość, na różne inne rzeczy. Ci cyberprzestępcy, którzy grasują w internecie, oni bardzo dobrze sobie dobierają różnego rodzaju grupy i my wiemy, że jest dużo różnych takich przypadków osób, które no, gdzieś dają się nabierać na to, tracą bardzo dużo finansowo z tego powodu i i tyle. I można oczywiście edukować, można sobie próbować się starać, żeby robić różnego rodzaju zabezpieczenia, ale to jest naprawdę bardzo taki, bardzo szeroki aspekt i tutaj trzeba iść wielokierunkowo. Dodatkowo, jeżeli już takim mówimy w ogóle o tej takiej szeroko pojętej inkluzywności, to wszystkie serwisy, które są u nas stworzone, one bardzo skrupulatnie są weryfikowane pod kątem WCAG. Także my nie mówimy tylko o osobach starszych, ale mówimy o osobach, które mają problemy ze wzrokiem, różnego rodzaju ograniczenia, które powodują, że korzystanie z usług elektronicznych jest dla nich utrudnione i to są rzeczy, które są bardzo poważnie brane, jak wtedy, kiedy są budowane te usługi. Każda z tych usług musi przejść odpowiednie testy i to jest coś takiego, co jest bardzo ważne, no chociażby nawet dlatego, że no, powiedzmy sobie szczerze, no, różnego rodzaju uwagi, które się pojawiają później, gdzieś one wcześniej czy później do nas trafiają poprzez Twitter, poprzez różnego rodzaju inne kanały i my naprawdę się na tym pochylamy. My zwracamy na te wszystkie rzeczy uwagę, podnosimy to, patrzymy, dlaczego te rzeczy działają w taki czy inny sposób. I także jeżeli chodzi o inkluzywność, to wydaje mi się, że tutaj jest całkiem dobrze, a to takie podejście papierowe, ja mam podejrzenie, że to jest zupełnie gdzie indziej. To są jakieś stare procesy w różnych miejscach, gdzie, nie wiem, może jakieś kancelarie podatkowe, różne inne takie firmy, które działały jakiś czas, przez parę lat, nie są w stanie zainwestować w nowoczesny system. Te rozwiązania podatkowe, które mamy, na przykład nie pozwalają im na to, żeby składać deklaracje w cudzym imieniu. W związku z tym no, muszą się posiłkować w taki czy inny sposób. Także to raczej chyba są tego typu przypadki.
A czy mógłby Pan nam uchylić rąbek tajemnicy i powiedzieć, co nas czeka, jeżeli chodzi o zastosowanie technologii w administracji publicznej? Jakie udogodnienia dla nas, użytkowników, mogą nas w przyszłości czekać?
Wrócę jeszcze raz do tego. My będziemy rozbudowywali e-urząd i my chcemy jak najwięcej zautomatyzować w tym urzędzie. Wydaje mi się, patrząc z punktu widzenia mojego doświadczenia obecnie z resortu i wcześniejszego doświadczenia jeszcze, kiedy ja pracowałem w grupie MC, ja bym podniósł taką tezę, że ja w rzeczywistości jestem w stanie większość rzeczy załatwić przez internet. I to nie dlatego, że jest tyle tych usług, które są, ale są różnego rodzaju takie usługi, które są pewnego rodzaju takimi workami, które pozwalają na to, żeby zrobić praktycznie wszystko, czyli na przykład pismo ogólne. Za pomocą pisma ogólnego ja jestem w stanie kontaktować się z urzędem i wysłać takie pismo, które no, w nim mogę napisać czynny żal, jeżeli coś zrobiłem, w nim mogę złożyć wniosek o to, w nim mogę złożyć wniosek o tamto i urzędy to respektują. Urzędy coraz częściej z tym odbierają tego typu pisma. Ja mam taką osobiście taki problem, że ja czasami źle sobie policzę ten podatek od gruntu, który muszę wysłać i gdzieś tam różnego rodzaju takie te cykliczne płatności, które się pojawiają, wysyłają mi to za dużo. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że tak o raz za dużo, o jedną taką transzę zapłacę za dużo i moja gmina przypomina mi, że mam nadpłatę i w związku z tym proszę mnie o numer rachunku, żeby oni mogli mi zwrócić te pieniądze. I dwa lata temu, kiedy mi to przysłali, ja się uparłem i wysłałem za pomocą ePUAP-u do nich pismo i była cisza. W zeszłym roku było znowu pismo do mnie, i znowu była cisza. W tym roku była analogiczna sytuacja. Ja wysłałem znowu za pomocą ePUAP-u do nich pismo. 3 tygodnie później dostałem zwrot. Także rzeczy się dzieją.
Jest postęp.
Jest postęp.
Tak, ze względu na moje zainteresowania w branży prawniczej, jak pan myśli, kiedy zupełnie pozbędziemy się papierów w właśnie tej branży, sektorze administracyjno-sądowym?
Ciężko mi powiedzieć, ja obawiam się, że my nigdy się nie pozbędziemy papieru. Po pierwsze, cały obszar podpisów, kwalifikowanych podpisów elektronicznych, to jest coś takiego, co jest bardzo trudne. Są różnego rodzaju takie specyficzne przypadki, gdzie jednak papier jest jakimś takim medium, które jest bardzo wygodne. Na pewno bardzo dużym takim krokiem w kierunku odejścia od papieru, w mojej opinii, będzie przejście na e-doręczenia. Wtedy, kiedy e-doręczenia się pojawią, kiedy się pojawi ta możliwość, żeby urząd mógł się kontaktować z obywatelem w sposób elektroniczny, bezpośrednio, to będzie taki krok, który bardzo dużo pomoże, ale to na pewno nie będzie 100%. Ja bym szacował, że my i tak, jak przyjdzie co do czego, nadal jakieś 20% tego całego obiegu i to jest takie, no, powiedzmy, takie zgadywanie z sufitu. 20% nadal to będzie jednak ten obrót papierowy, ale to i tak jest bardzo dużo.
Jak rozmawiamy już o przyszłości rozwiązań, czy widzi Pan przyszłość wykorzystania technologii blockchain w administracji publicznej?
Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Technologia blockchain to jest takie hasło, które się pojawia od dobrych paru lat. Ja pamiętam jakieś 3-4 lata temu był taki duży nacisk, bardzo duże parcie, żeby wykorzystać z technologii blockchain w administracji publicznej. Ja powiem tak, dla mnie technologia blockchain to jest taka technologia, która ma za zadanie rozwiązanie tego problemu generałów, prawda? Czyli mamy te strony ze sobą, które mają ze sobą rozmawiać, które mają ze sobą wymieniać informacje. Nikt nikomu nie ufa. Musi być zbudowany taki mechanizm, który pozwoli na to, żeby było to zaufanie. Ja bym to ujął w ten sposób. W administracji publicznej, gdzie w rzeczywistości to zaufanie dla administracji publicznej do pewnego stopnia jest zdefiniowane poprzez rolę państwa, taka technologia jest troszeczkę nadmiarowa. Taka technologia ma sens dla małych firm, dla startupów, wtedy, kiedy chce zbudować w sposób technologiczny mechanizmy tego typu zaufania. I to jest jak najbardziej sensowne, prawda? I to pozwala na to, żeby firma założona przez nas czworo będzie mogła wyjść i zbudować takie rozwiązanie, gdzie będzie można przechowywać wartość, przechowywać informacje i te informacje będzie bezpieczne. I ja tutaj widzę największe miejsce, gdzie tego typu technologie można wykorzystywać. W administracji publicznej, no jeżeli my nie ufamy tej administracji publicznej, pieczęci ministra, czy tym innym mechanizmom, które tam są, no to może nie powinniśmy też ufać tej implementacji tej technologii blockchain, która tam będzie, bo, no bo jak daleko można iść tutaj z tymi wątpliwościami?
Tak, jedna rzecz to zaufanie, druga to kwestie walut cyfrowych. Nie mówię tutaj o kryptowalutach, ale o takiej cyfrowej implementacji złotego na przykład. Więc mam pytanie, czy o tym się mówi w Ministerstwie Finansów, czy wy w ramach organizacji, w ramach projektów rozpoznajecie temat? Czy to jakoś mógłby skomentować?
Ciężko mi jest się tutaj do tego odnieść. My w CIRF-ie zajmujemy się bardziej systemami i projektami. Nie patrzymy na takie rzeczy, które są chyba bardziej jakimiś zagadnieniami legislacyjno-ekonomicznymi, bardziej tego, które się pojawiają bardziej w tym aspekcie, niż w aspekcie technologicznym, bo w aspekcie technologicznym tych technologii jest bardzo dużo. Są różnego rodzaju zastosowania, mówimy, prawda, właśnie o technologiach typu blockchain, mówimy o technologiach typu Ethereum, prawda, czyli o tej maszynie wirtualnej, mówimy o warstwie pierwszej, w warstwie drugiej jest tutaj dużo różnego rodzaju zastosowań, plus mówimy właśnie o kryptowalutach, o tych non-fungible tokens. Jest dużo różnego rodzaju tego typu aspektów. Ja podejrzewałbym, że jeżeli będzie tego typu dyskusja, to tego typu dyskusja będzie raczej w obszarze wyłącznie kryptowalut i raczej chyba będzie, no, oczekiwałbym, że bardziej w okolicach Narodowego Banku niż po stronie ministerstwa. Chociaż no, na pewno to są obie instytucje, które powinny bardzo blisko współpracować w tym obszarze.
To tyle, jeśli chodzi o technologię blockchain. Mnie osobiście interesuje inna z technologii, które bardzo często są wykorzystywane w biznesie i jest bardzo innowacyjna, mianowicie sztuczna inteligencja. Z waszymi ogromnymi ilościami danych, wolumenami transakcji, no i też wiedzy o obywatelu, chciałbym zapytać, czy sztuczna inteligencja jest tematem, którym się zajmujecie, jak podchodzicie do niej, na ile powinniśmy się jej obawiać, na ile powinniśmy liczyć, że wypełni za nas PIT.
No problem ze sztuczną inteligencją jest taki, że sztuczna inteligencja, ona się nie myli w tylko pewnym określonym obszarze. Także ja nie chciałem, żeby sztuczna inteligencja wypełniała mój PIT. My tutaj na szczęście mamy bardzo klarownie podefiniowane reguły, które pozwolą właśnie na wypełnienie i to jest chyba ten kierunek. Natomiast tak, wracając do tego, że mamy bardzo dużo ilości danych, my cały czas budujemy organizację, która będzie potrafiła przetwarzać te dane. Sztuczna inteligencja na pewno jest jednym z mechanizmów, jednym z motorów, który pozwoli na konsumpcję tych danych i na wyciąganie takich czy innych wniosków. Z tym, że trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że ja znowu wrócę do tego, co jest pewnego rodzaju ograniczeniem administracji państwowej. W administracji państwowej my nie możemy się mylić. Jeżeli ja mam, no przykładowo, zaglądam do searcha w Google i szukam informacji o takim czy innym samochodzie, prawda? No jeżeli się nie pojawi ta informacja albo nie pojawi się jakiś tam wątek czy coś takiego, no to świat się nie skończy. Natomiast jeżeli ty zajrzysz, pójdziesz do Wydziału Komunikacji, zajrzysz, poprosisz urzędnika, żeby zajrzał do CEPiKa i powiedział, jakie masz samochody, okaże się, że te samochody się tam nie pojawią, to jest zupełnie inne zagadnienie. I to jest właśnie to ograniczenie tych systemów, które są tworzone w ramach administracji. My, mając pieczę nad tymi wielkimi rejestrami, my musimy się zastanowić, jakiego rodzaju mechanizmy można tam wykorzystywać. I ja wrócę na przykład chociażby do tego przypadku, który był w jednym z rejestrów, gdzie w rzeczywistości podczas migracji mieliśmy taką potrzebę, żeby dokonywać jakiegoś czyszczenia danych, prawda? I wtedy w rzeczywistości naprawdę te czyszczenie danych, ponieważ reguły, które tam były, to były bardzo skomplikowane reguły heurystyczne, te czyszczenie, wstępne czyszczenie można rzeczywiście było robić za pomocą sztucznej inteligencji, natomiast na samym końcu no jednak ktoś, kto nadzorował ten cały proces, musiał popatrzeć i potwierdzić i upewnić się, żeby, prawda, ta sztuczna inteligencja gdzieś się nie pomyliła, no bo właśnie, to jest natura tych systemów, z którymi mamy do czynienia, że te systemy, one nie mogą sobie pozwolić gdzieś tam na jakieś błędy, na jakieś pomyłki w tym zakresie. To nie jest coś takiego, z czym ten system sobie jest w stanie poradzić. W szczególności, że tutaj te konsekwencje są o wiele większe, jeżeli mówimy o, użyję jeszcze przykładu z e-commerce, prawda, jeżeli gdzieś ja wchodząc na stronę będę chciał kupić sobie, nie wiem, komputer, prawda? I zadam zapytanie, czy jest taki komputer. Nawet jeżeli okaże się, że ten komputer będzie na stanie, a system mi powie, że tego komputera na stanie nie ma, no to niewiele się stanie. No może ktoś straci tutaj szansę na to, żeby zrobić sprzedaż. Natomiast jeżeli rejestry się będą w ten sposób myliły, to naprawdę będzie bardzo poważne zagadnienie.
Zgoda. Jeśli chodzi o liczenie pieniędzy, to też chyba nie chciałbym, żeby moje pieniądze liczyła sztuczna inteligencja. Ale zapytałbym cię o zastosowania, które wydaje się, że mogą być w praktyce wykorzystywane. Mówiłeś dużo o tym, żeby ułatwić obsługę podatnika. Zapewne pracujecie też nad takimi systemami, które umożliwiają automatyzację tej obsługi. I obszar na przykład chatbotów, voicebotów może być atrakcyjny z perspektywy właśnie zastosowań sztucznej inteligencji. No, nasze doświadczenia również z wdrożeń tego typu systemów są bardzo pozytywne, wręcz idą w takim kierunku, że klient, czy też być może podatnik, może być bardziej zadowolony z automatycznej obsługi, jeżeli ona jest wykonywana na bardzo wysokim poziomie. Więc pytanie, czy jakieś takie projekty realizujecie lub są planowane w najbliższym czasie, bo podałoby to też możliwość zarówno uzyskania bardzo konkretnych jakościowych efektów, potencjalnych oszczędności, ale też pokazania takiego technologicznego trendu w administracji publicznej, który może być atrakcyjny dla młodych ludzi, tak?
Jasne. I to jest bardzo ciekawy kierunek i to jest na pewno kierunek, który my w tym momencie weryfikujemy. Mamy projekt przebudowy infolinii dla Krajowej Informacji Skarbowej, gdzie chcemy właśnie wykorzystać tego typu rozwiązania. Natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, gdzie tutaj w rzeczywistości jest trudność. Korzystając z różnego rodzaju tego typu chatbotów jako klient różnego rodzaju instytucji, widzę mniej więcej, jak one się zachowują. Problem, z którym my mamy do czynienia w przypadku tej konkretnej infolinii, gdzie dzwonią ludzie z konkretnymi, bardzo specyficznymi i trudnymi przykładami, gdzie chcą zasięgnąć opinii, to jest rzecz, która jest bardzo trudna do takiej automatyzacji za pomocą...
Czyli mało powtarzalne są te pytania podatników?
Pytania są bardzo skomplikowane i co więcej, zmiana intonacji nawet tych zdań, kiedy są zadawane te pytania, czy drobna zmiana konstrukcji szyku tego zdania może spowodować, że opinia, która powinna być wydana, która powinna być jednak opinią przemyślaną, bo to jest informacja skarbowa, która ma doradzać podatnikowi, w jaki sposób się rozliczać. Tutaj może jest bardzo duże ryzyko pomyłki i dlatego to jest coś takiego, co z jednej strony my w tym momencie analizujemy i szukamy tego typu rozwiązań. Prowadzimy teraz dialog w różnych miejscach, natomiast ja osobiście podchodzę do tego troszeczkę, może nie tyle pesymistycznie, ale z pewnego rodzaju rezerwą. Chciałbym, żeby to się udało, ale po prostu widzę, że to może być jeszcze ten moment taki, gdzie chatboty, voiceboty, ten obszar sztucznej inteligencji, my nie jesteśmy jeszcze dostatecznie zaawansowani, tak żeby można było obsługiwać tego typu przypadki. To może tak, żeby troszeczkę odwrócić tę konwencję. Ja miałbym teraz do Was pytanie. Czego w rzeczywistości szukacie? Co chcielibyście robić za rok, za dwa, za pięć lat i gdzie patrzeć na różnego rodzaju możliwości? Bo mówimy, że jest z jednej strony jest public, są firmy komercyjne, są duże firmy, są startupy. Co w rzeczywistości jest tym takim czymś, co powoduje, że ten serce zaczyna bić troszeczkę szybciej. Agnieszka?
Tak, z mojej perspektywy ja na pewno jestem zainteresowana analizą danych. Już mam pierwsze doświadczenia w banku, ale chcę się bardziej skupić na wykorzystaniu nowych technologii do analizy danych oraz do wizualizacji danych, więc na studiach, na których teraz jestem, miałam zajęcia z wykorzystania SQL-a czy ERA. Również sama próbuję swoich sił w Pythonie, czy też bardziej pod wizualizację danych Power BI-a czy Tableau. Także to są rzeczy, które na pewno siebie widzę i mam nadzieję, że odnajdę się w tej ścieżce. A rzeczą, którą na pewno biorę pod uwagę, to jest uczenie tego, to jest przekazywanie tej wiedzy dalej, bo wydaje mi się, że przynajmniej na SGH-u nie ma takich typowo zajęć technicznych czy nauki przez robienie projektów, jeśli chodzi o analizę danych, więc chciałabym kiedyś właśnie iść na doktorat i przekazywać tą wiedzę dalej na podstawie swoich doświadczeń bardziej już biznesowych, takich bliżej tego, co w praktyce się naprawdę dzieje.
A czy to jest takie miejsce, które mógłby wypełnić jakiś program stażowy, tak, gdzie by można było gdzieś pójść do jakiejś firmy, popracować tam, zobaczyć te rzeczywiste dane i spróbować znaleźć w nich jakąś wartość biznesową?
Myślę, że tak. Myślę, że to chyba byłoby najłatwiejszy sposób, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest to. Bo na razie, tak jak mówiłam, trochę sama próbuję tych sił, żeby się tego przyuczyć, bo nie jestem na studiach stricte pod to. Dlatego muszę troszeczkę na własną rękę te kroki podjąć, więc takie rozwiązanie by było najbardziej sensowne, żeby sprawdzić się, czy to jest coś takiego, co faktycznie mogę zobaczyć swoją przyszłość.
Jasne. A w Twoim przypadku?
W moim przypadku to wygląda tak, że wciąż staram się połączyć tą sztukę finansów z prawem. Oczywiście stawiam swoje pierwsze kroki już w pracy, pracuję w kancelarii, jednak myślę, że chciałbym też zacząć pracować w miejscu, w którym miałbym to właśnie większą perspektywę, móc pracować na większych liczbach, na bardziej poważnych sprawach, także tutaj też prawo technologii, nowych technologii też mnie poniekąd interesuje, także myślę, że to tak klaruje się step by step, ale też chciałbym zahaczyć o jeden temat, bo mi osobiście brakuje takiej kooperacji pomiędzy właśnie jednostkami administracji publicznej, w tym przypadku ministerstwa na przykład, a szkolnictwem wyższym, bo jednak myślę, że ta bardziej ścisła współpraca mogłaby pozytywnie wpłynąć na to, że mogą mieć takie skutki, zakręciłem się, przepraszam. Dobrze, że myślę, że tutaj też ważną kwestią jest ta kooperacja pomiędzy administracją publiczną a uczelniami wyższymi, bo myślę, że oba podmioty miałyby wymierne korzyści, między innymi naukowe i praktyczne, bo jednak myślę, że jest to bardzo ważne, żeby ten biznes kooperował z uczelniami.
Ja się absolutnie z tym zgadzam, bo to jest właśnie takie miejsce, w szczególności jeżeli mówimy o takiej organizacji jak resort finansów, gdzie tego typu współpraca byłaby z korzyścią dla obu stron. I czy my mówimy to na jakimś niższym poziomie, gdzie mówimy o współpracy w ramach jakichś programów stażowych i uczestnictwa studentów ostatnich lat, może absolwentów w różnego rodzaju pracach, które się dzieją, czy również na troszeczkę wyższym szczeblu, gdzie mamy już pracowników akademickich, osoby, które również mogłyby się zaangażować w te różne prace, które my robimy. Także to jest bardzo cenna uwaga.
Rozmawialiśmy również o różnicach pomiędzy sektorem biznesu a sektorem publicznym, administracji publicznej. Chciałam zapytać pana o pana doświadczenia oraz może również takie argumenty albo trochę ścieżkę. Od czego lepiej zacząć? Czy biznes, czy administracja?
No ja zaczynałem w biznesie i później miałem okazję popracować troszkę w administracji, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. I powiem szczerze, że wrażenie było takie, że z jednej strony jakby przechodzi się na drugą stronę i tam jest zupełnie inny świat, trochę tak jak w przypadku Alicji w Krainie Czarów, tak? Przechodzimy na drugą stronę lustra i nagle uczymy się tego świata, tak? Więc on jest naprawdę duży, ciekawy. To, co my widzimy w biznesie w postaci branż, to tam jest reprezentowane przez ministerstwa, przez poszczególne działy administracji państwowej i poziom złożoności, wyzwania, które stoją przed nami, ekspertami, czy to z biznesu, czy technologii, są bardzo poważne i ciekawe. Więc z tej perspektywy to na pewno jest to też jakby interesujące. Wrażenie, które miałem, było też takie, że tam po stronie biznesowej to ja się tak troszkę bawiłem w informatykę, tak? Biorąc pod uwagę skalę wyzwań, wolumeny, którymi operujemy, to, że w zasadzie systemy, które budujemy, są dla dziesiątek milionów użytkowników, jeśli nie setek milionów użytkowników, bo i takie europejskie systemy realizowaliśmy, budowaliśmy, no to jednak jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w biznesie, nawet pracując w największych organizacjach. Także na pewno to jest bardzo istotne, tak? I też wyzwania technologiczne, z którymi się mierzymy w sektorze publicznym, są po prostu inne, tak? Jest, to Jarek też o tym mówił, jest, metody pracy są troszeczkę inne, może kultura jest trochę inna, ale to zależy już też od organizacji, od tego, no, w jakim, być może w jakim resorcie pracujemy, czy nad jakim projektem pracujemy, tak? Wracając z kolei do pytania, gdzie zacząć? Zaczynając po stronie jakby biznesu, zdobywamy ciekawe doświadczenia i jesteśmy w stanie je przenieść na sektor publiczny, dzieląc się częścią tych doświadczeń, ale też zderzając się z tym, że wielu rzeczy nie wiemy. Osoby, które zaczynają w sektorze publicznym, dla nich to jest oczywiste, że coś można, czegoś nie można, na coś trzeba zwracać uwagę szczególną i funkcjonują inaczej. Także moim zdaniem połączenie tych dwóch światów jest optymalne, to znaczy w organizacji, w sektorze publicznym, jeśli mamy trochę osób z sektora publicznego, to znaczy większość zapewne, tak, to one wiedzą, jakie są reguły gry. Z kolei osoby z sektora biznesowego, to tak trochę taka świeża krew, tak? Czasami to może być tak, że przyszedł taki, który nie wiedział, że się nie da, tak? I czasami uderzy w tą ścianę głową, bo rzeczywiście się nie da, tak? Bo rzeczywistość jest inna, te wyzwania są na wysokim poziomie, ale czasami może się udać coś zrobić inaczej. Także nie jestem w stanie dać takiej jasnej recepty, gdzie lepiej zacząć. To trochę też zależy od naszego systemu wartości, co jest dla nas ważne, tak? Jarek wspomniał o tym aspekcie misyjności, to słowo padło, tak? Ono jest bardzo często bardzo istotne w sektorze publicznym. Czasami jest odmieniane przez wszystkie przypadki nieprzypadkowo, bo ono jest ważne, tak? Ktoś, dla kogo ważne jest to, żeby nam się żyło lepiej, żeby można było niektóre rzeczy zrobić właśnie cyfrowo, bez wyjścia z domu. No taki prosty przykład, wyrobić sobie dowód osobisty z domu, tak? Wydaje się prosta rzecz, relatywnie mała e-usługa tak zwana, ale jeśli przemnożymy to przez liczbę wszystkich dowodów, które mamy, które trzeba wymienić na dowód elektroniczny, o którym wspominaliśmy, i liczba minut zaoszczędzonych przez wszystkich obywateli, wpływ na biznes, bo ci ludzie nie muszą wyjść z pracy, żeby złożyć wniosek o ten dowód, tylko mogą to wieczorem zrobić z domu, wygodnie, tak? To ma tak potężne ROI, że się tak wyrażę, tak? Biznesowo, że naprawdę może nas pasjonować jako pracowników czy menedżerów w sektorze publicznym. Także to warto wziąć pod uwagę, wybierając ścieżkę kariery, tak? Rozmawiając ze swoimi koleżankami, kolegami odnośnie tego, co robić dalej, albo czy zaangażować się w jakiś projekt. No, jednym z elementów, który jest istotny i całkiem dobrze działa, jest wolontariat. To też można rozważyć, będąc na studiach, zostać wolontariuszem w którymś z ministerstw. Nie wiem, czy we wszystkich ministerstwach to podobnie działa, czy w waszej organizacji jest taka opcja.
Są tego typu mechanizmy. One są stosowane w przypadkach takich dość specyficznych, ale wydaje mi się, że również w takim miejscu można było tego użyć, chociaż no, znowu z drugiej strony, jeżeli ktoś się angażuje w pracę z nami, no my chcielibyśmy jednak tych ludzi wynagradzać. Także czyli nie ma najmniejszego powodu, żeby jednak robić to w inny sposób. Wydaje się to być no, takie no, poprawne. No. Ale są różnego rodzaju mechanizmy, są różnego rodzaju możliwości. Tego typu możliwość też jest na miejscu, jeżeli rzeczywiście na przykład są jakieś ograniczenia, które wynikają chociażby ze statusu urzędnika, czy jakichś innych takich właśnie ograniczeń, z którymi no, my mamy do czynienia, jeżeli mówimy o pracy w administracji publicznej.
To ja też takie mam pytanie do Pana, jeżeli chodzi o ten sektor prywatny. Z jakimi największymi wyzwaniami w kontekście tej ewolucji technologicznej się spotyka?
Trzeba przyznać, że technologie cały czas rozwijają się, idą do przodu i czasem bywa hype, który oznacza, że wszyscy o tym mówią i wszyscy starają się to robić. No, wspomnieliśmy o technologii blockchain, to jest jeden z przykładów, tak? że rzeczywiście technologia wygląda atrakcyjnie, może zmienić świat, ale jednak biznes nie do końca z niej korzysta albo korzysta w bardzo specyficznych przypadkach. Także na pewno wyzwaniem jest to, żeby dobrać właściwą technologię w celu rozwiązania konkretnego problemu biznesowego. I to nie zawsze jest oczywiste, bo coś, co zadziała w jednej firmie albo w jednej branży, niekoniecznie sprawdzi się w innej. Więc na pewno wiedza i doświadczenie, zrozumienie tych aspektów biznesowych i rzeczywistej istoty problemu, który chcemy rozwiązać, dobranie właściwej technologii, żeby go rozwiązać w najbardziej efektywny sposób, jest trudne i wymaga dużej ekspertyzy. To na pewno. No, później to, powiedzmy, mamy już takie, no nie chcę użyć słowa rzemiosło, tak, bo to są zawsze wyzwania, ale oczywiście poprawny, właściwy sposób zrealizowania danego projektu, tak. Niekoniecznie przy wykorzystaniu najnowszych technologii, albo niekoniecznie w taki sposób, żeby to jakby no, zrobić najszybciej, najtaniej, ale jednak właściwie z perspektywy harmonogramu, atmosfery w zespole, tego, żeby osiągnąć ten cel, no i jeszcze inne aspekty wziąć pod uwagę, zsynchronizować się z różnymi projektami. Także jakby poziom złożoności, tak, w wielu organizacjach jest wielowymiarowy. I to z doświadczeniem przychodzi to, że wiemy, na co zwrócić uwagę w danym momencie, tak? Nie tylko checklista, w której sprawdzamy sobie wszystkie elementy. Jak wszystkie są sprawdzone, to projekt na pewno będzie sukcesem. Nie zawsze.
A jak wygląda idealny profil kandydata w tym sektorze technologicznym, jeżeli chodzi o sektor prywatny?
To bardzo się różni od branży. Ja podam przykład. Tak? W konsultingu szukamy osób z otwartą głową. Na pewno inicjatywa, na pewno zaangażowanie. To, że jak to się mówi, ta osoba chce przebiec dodatkową milę. Tak? Że zrobi coś więcej niż się od niej wymaga. To jest profil osoby, która ma szansę osiągnąć sukces. I takie słowo, które nie jest często używane, ale taki versatile. Tak? Osoba, która potrafi wejść w szczegół, ale potrafi też zrobić syntezę i myśleć bardziej ogólnie. Tak? To oczywiście zależy od tego, jaką konkretnie rolę w danej organizacji ta osoba miałaby pełnić. No praca, rewanżujemy się pracą bardzo ciekawą, tak? Zarówno nowe technologie, wysokie standardy pracy, fantastyczni klienci i naprawdę bardzo ciekawe projekty. Także to jest na pewno coś, co możemy zaoferować, no i to, że u nas się nie sposób nudzić. To tyle consulting. A jeśli chodzi o tak zwany biznes, czyli naszych klientów, to zależy na pewno bardzo od branży, od tego, jaka jest kultura danej organizacji, na jakim ona jest etapie, no można powiedzieć, takiej dojrzałości informatycznej, bo różne branże mają różne potrzeby w tym zakresie, tak? Bo są takie, które są naprawdę bardzo, bardzo wyspecjalizowane i bardzo dobrze uporządkowane w tym zakresie, a są takie, które tego nie potrzebują, bo po prostu ich przewaga jest gdzie indziej. Mam nadzieję, że poprzez tą bardzo interesującą dyskusję przybliżyliśmy niejako sektor publiczny i obszary technologiczne w tym sektorze no, studentom i widzom naszego programu. Także bardzo chciałbym podziękować Wam wszystkim za uczestnictwo, za interesujące pytania i odpowiedzi, za własną perspektywę. No i naszemu gościowi przede wszystkim za to, że odpowiedział na wszystkie nasze bardzo szczegółowe pytania. Także bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam również. Mam nadzieję, że się spotkamy niedługo.
A Państwa zapraszamy na kolejne odcinki Tech Minds.